Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Pamiętam, iż idąc o świcie krakowskim przedmieściem w kierunku alei, zobaczyłem przed pomnikiem jakiegoś człowieka rzucającego pękiem kluczy w gołębie siedzące na pomniku tego, co wstrzymał słońce, a poruszył ziemię. Ten sposób polowania nie był mi dotąd znany. Podszedłem tam i zobaczyłem, iż samotnym myśliwym jest Paweł Minkiewicz. Przez chwilę obserwowałem jego działalność, po czym zapytałem: Pawle, czego chcesz od tych nieszczęsnych ptaków? Paweł wyjaśnił mi, że znalazł się w katastrofalnej sytuacji materialnej i jeśli nie upoluje ptaka, to nie będzie jeść dziś obiadu. Wzruszony losem samotnego myśliwego, zaproponowałem mu wspólne spożycie śniadania w bufecie dworca Warszawa Główna. Myśliwy zgodził się. Pamiętam ich wszystkich. Mietka, Zdziśka Maklakiewicza, Miszkę Stanielewicza, Poltka Tyrmanda i tego aktora, który wchodząc do prywatnych sklepów na Chmielnej podchodził do właściciela zakładu i tragicznie przyciskając do serca prawicę mówił: Daj stówę, artycha ginie. Trudno mi teraz myśleć o nich. Nie wiem, czy umiałbym mówić z nimi dzisiaj tak, jak mówiliśmy z sobą kiedyś. Najstraszniejszą rzeczą jest u mnie zupełny brak tęsknoty za Polską. I kiedy obecnie pytam siebie, czym jest dla mnie Polska? Nie umiem odpowiedzieć sobie na to pytanie inaczej, jakże jest to 10 czy 15 ludzi, z którymi łączyła mnie przyjaźń. Niewiele umiałbym napisać o moich rówieśnikach bawiących się w pisanie. Oni całe życie uważali mnie za kabotyna. Ja zaś z kolei nie bardzo wiedziałem, o czym mam z nimi mówić, gdyż interesowały nas inne sprawy i dzieliły różne doświadczenia. Ale przez te całe lata myślałem, że właśnie tych kilku czy też kilkunastu ludzi stanowi dla mnie Polskę. Ale i to okazało się złudzeniem. Kiedy ogłosiłem w Kulturze pierwszy odcinek swych denuncjacji, spotkałem jednego z moich najlepszych przyjaciół i najinteligentniejszych ludzi, który po przeczytaniu pierwszego odcinka powiedział mi: To jest całkiem zabawne. Tylko to jest Polska a la James Bond. Takiej Polski nie ma. Człowiek ten nie był nigdy ani komunistą, ani sympatykiem komunizmu. Nie był nigdy oportunistą i przez całe życie borykał się z przeszkodami, których mu nie szczędzono, zarzucając mu raz gusty drobnomieszczańskie, raz pornografię, kiedy indziej surrealizm, a kiedy indziej profanowanie zdobyczy klasy robotniczej. Cóż mogę na to odpowiedzieć? Nic. Poza jedynym. To ja wymyśliłem nędzę w Polsce. To ja wymyśliłem sprawy policji politycznej. To ja wymyśliłem skrytobójcze i jawne mordy. To ja wymyśliłem fakt, że przez 2 lata byłem szantażowany przez policję. To ja wymyśliłem likwidację po prostu i te wszystkie rzeczy, o których wspominałem. A uczyniłem to tylko dlatego, aby redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi umilić przyjemne spędzanie wieczorów. Ale myśląc, że Polska to dla mnie tych kilkunastu ludzi, myślałem, ja idiota, nie przewidziałem atrofii. I nie przewidziałem tego, jak pilny czytelnik Dostojewskiego, że nędza jest rzeczą wstydliwą, być może nawet najbardziej wstydliwą. Ci wszyscy chłopcy, z którymi ja zaczynałem, wiedzieli, że jest fatalnie, ale czekali przez lata, aby móc napisać jeden wiersz, jedno opowiadanie, aby móc namalować jeden surrealistyczny obraz, czy też wystawić rzeźbę niepodobną do niczego. Ale byli to wszystko ludzie, którzy wbrew faktom i wbrew wszystkiemu, co działo się dookoła, usiłowali zachować wiarę, że nadejdzie chwila, w której wolno będzie powiedzieć nie. My, łysiejący już i niepiękni, i nie dwudziestoletni. Mieliśmy tych parę kroków w słońcu. Jedni z nas robili to gorzej, drudzy lepiej. Nie powstały w tym czasie dzieła o wielkiej wartości, ale być może przydadzą się one przyszłym kronikarzom jako dowody nędzy i nieudolności, jako dowody niemocy człowieka żyjącego w koszmarze, nie znajdującego w sobie siły, aby to wyznać. Ale jak powiedziałem, byli to ludzie, którzy wierzyli, że wolno im będzie powiedzieć tylko to jedno najważniejsze w życiu każdego człowieka słowo. Nie. Kiedy dzisiaj spotykam ludzi pięknych, dwudziestoletnich i rozmawiam z nimi, przeraża mnie jedno. Wszyscy oni wiedzą, że w Polsce jest źle. Wszyscy nie mają złudzeń co do tego, że Polska jest krajem okupowanym. Natomiast nikogo z nich to specjalnie nie interesuje. Jedna z najładniejszych dziewczyn, jaką ostatnio spotkałem, chce zostać inżynierem od mózgów elektronowych. Inny piękny dwudziestoletni studiuje archeologię śródziemnomorską. Jeszcze inny jest inżynierem metalowcem. Żaden z nich nie chciał być ani pisarzem, ani malarzem, ani rzeźbiarzem. Żaden z nich nie czeka już na dzień, w którym wolno mu będzie powiedzieć nie. Jeśli urywa się na zachód malarz, pisarz czy reżyser, czekają go lata udręki i dorywczych prac. Noce spędzone w brudnych toaletach, kobiety, które płaczą. I właściwie nie znam wypadku, poza Miłoszem, aby proces deklasacji społecznej nie towarzyszył zawsze artyście uciekającemu spoza żelaznej kurtyny. Ci nowi piękni dwudziestoletni nie będą już mieć tych problemów. Po wybraniu azylu dalej będą lekarzami, inżynierami, czy Bóg wie zresztą czym. Nie grozi im ani nędza, ani głód, ani tęsknota za krajem, który zostawili i który nie sprawiał im cierpienia. I to są ci nowi, piękni dwudziestoletni. Ale wtedy w Kazimierzu myślałem jeszcze, że nastąpi czas atrofii. Jak powiedziałem, nie było Hani, a ja wziąłem się za nie swoje rzeczy. Napisałem opowiadanie cmentarze, opowiadanie dziecinne i nieudane, ale postanowiłem zbudować je na faktach autentycznych, gdyż jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w prozie liczy się nie fakt, a tylko prawdziwe zmyślenie. Fakty te w prozie okazały się niemożliwe do wykorzystania. Historia z psem Sambą jest autentyczna. Przemówienie, którego słucha bohater opowiadania, jest przemówieniem Romana Werfla, przepisanym z Nowych Dróg. Historia, którą opowiada wysoki oficer policji politycznej o majorze i sabotażyście, jest historią usłyszaną przeze mnie od pułkownika Jacka Różańskiego. Historia rzeźbiarza, który rzeźbi posągi wielkiego nauczyciela przeznaczone do prywatnej strzelnicy, jest historią prawdziwą i znaną całej Warszawie. Historia z dzieckiem, które mieszka w na wpół zrujnowanym domu i które wychodząca do pracy matka przykuwa łańcuchem do łóżka, aby nie spadło ze zdewastowanych schodów, jest pokazana w filmie dokumentalnym zrobionym bodajże przez reżysera Jerzego Bossaka. Historia o dziewczynie, która specjalnie zaszła w ciążę z gruźlikiem komunistą, aby w ten sposób dać mu siłę do życia i który odchodzi, kiedy dowiaduje się, iż ojciec dziewczyny jest politycznie niepewny, zdarzyła się w rodzinie moich przyjaciół. Sam fakt zastraszenia pijanego bohatera przez policję insynuującą mu wypowiedzi antypaństwowe jest historią znaną mi najlepiej, gdyż w ten prosty sposób policja werbowała nowych informatorów. Ale wszystkie te fakty razem nie zdały się na nic. I przypuszczam, że nawet gdyby na tych samych faktach zbudował opowiadanie pisarz lepszy ode mnie, i wtedy również nie uwierzono by w to, co się codziennie widziało, słyszało i o czym mówiło się szeptem.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.